Otwórzmy nasze Biblię na pierwszym liście Pawła do Koryntian na 11 rozdziale i przeczytamy taki dłuższy fragment niż zazwyczaj się na wieczerzach czyta, po to, żebyśmy, pamiętając jakby o całości listu do Koryntian, co robi Paweł i co sygnalizuje Koryntianom, żebyśmy załapali, co on znowu próbuje Koryntianom przekazać, pisząc te słowa, tak? Bo to jest znowu widzi, że coś jest nie tak i definiuje problem i mówi, jak powinno być, tak? A my czasami wyrywamy to, co jest tutaj napisane i znowu coś, co gubi nas bardzo często, to jest to, że my czytamy Biblię, można powiedzieć, mając swoje otoczenie, mając swoje styl życia i tak dalej, i my czytamy te słowa, jakby były pisane tak precyzyjnie do nas. Nie patrząc w ogóle w jakim kontekście, gdzie Paweł pisze, dlaczego pisze i tak dalej. Zupełnie nie rozważamy tego. I czasami wersety, które zupełnie nie są do nas skierowane, my przyjmujemy, że to jest do nas. Nie? I tutaj też myślę, jeśli chodzi o ten tekst o Wieczerzy Pańskiej, znowu mamy pewien problem. Dlaczego? Musimy brać pod uwagę to. Paweł pisze to w pierwszym wieku, tak? Jest dopiero, Kościół dopiero istnieje od paru lat, można powiedzieć. Jeżeli to jest 50 rok, list do Koryntian był pisany po 50 roku, to Kościół ma dopiero 20 lat, nie? 20 lat istnienia Kościoła. Więc wszystko jest nowe, można powiedzieć, wszystko jest takie zupełnie świeże. Dlatego zdarzały się problemy, które wymagały korekty. Wiecie co? Akurat Kościół w Koryncie był innym kościołem niż Kościół na przykład w Jerozolimie. Dlaczego? Jak myślicie? Bo Kościół w Jerozolimie to byli w większości nawróceni Żydzi, którzy znali prawo. Oni mieli inne problemy tak naprawdę, bo oni cały czas jedną nogą próbowali tkwić w prawie, drugą żyć pod łaską. Nie? I tu dużo czasu im zajęło, zanim załapali, co jest co. Natomiast w Koryncie było tak, że no to byli głównie poganie nawróceni. To byli nawróceni Grecy, to byli nawróceni, nie wiem, ludzie różnych narodowości, ale też, którzy mogli nie znać nawet tego prawa starotestamentowego. Nie? I oni znowu, wchodząc do kościołów, wnosili swoje przyzwyczajenia z tych świątyń pogańskich, gdzie kłaniali się przed bałwanami, nie? Było tak, żeśmy robili i to było, wydaje mi się, że to było dobre, więc my to wnosimy to samo, tak? Nie do końca tak jest. I powiem, dlaczego, i to jest niebezpieczne. Teraz tak sobie przypomniałem. Kiedyś pamiętam, jak byłem jeszcze w szkole biblijnej, przez pewne, nie wiem, może 2-3 tygodnie mieszkał z nami chłopak, który w Szwecji, on był, przez długie lata był jednym z szefów w Polsce ruchu Hare Krishna, czyli krishnowiec. On kiedyś, a jeden z jego kolegów się powiesił, czyli z takich przywódców w tym ruchu Hare Krishna, i to było takim dla niego wstrząsem, żeby się zastanowić, czy jest w dobrym miejscu. I on trafił, ten on był chyba gdzieś na jakiejś konferencji z ruchu Hare Krishna w Szwecji i na ulicy trafił na pastora z naszego kościoła. I on go próbował ewangelizować na Hare Krishna, dał mu jakąś książeczkę tego Swamiego, Prabhupada i tak dalej. A pastor, nie wiem, czy to nie był pastor Maty, albo ktoś po prostu wziął tą okładkę, tak patrzy na zdjęcie tego ich lidera, mówi, ale to jest szatan. Tak wprost, nie? Tak mu powiem, tak, to jest szatan. Mówi, że te słowa tak mocno do niego przemówiły, że on sobie zdał sprawę, że jest w niewłaściwej drużynie, tak? Ale co się stało? On, no, będą dostał kontakt do kościoła misji łaski, skoro to był pastor z misji łaski, więc dał mu kontakt do kościoła w Krakowie. On przyszedł do tego kościoła w Krakowie. Ale, no i zaczął mieszkać z nami w akademiku. No ale co? Jak on się zachowywał? No zupełnie inaczej niż my, tak? Myśmy się spotykali na modlitwie, on się nie potrafił tak z nami modlić. On musiał siadać w jakimś tam tego i on się modlił, czyli można powiedzieć medytował. Tak po hindusku, tak? Miał dużo nawyków, które myśmy... No my jedliśmy jakieś konserwy, on nie mógł, bo on jest wegetarianinem, nie? Dużo nawyków miał po prostu tego i próbował to ożenić z chrześcijaństwem. I z czasem zaczęło mu to przeszkadzać, że on się nie może dopasować do nas. Uważam, że powinien się dopasować do nas, bo te nawyki były tak naprawdę z kultu, a nie z chrześcijaństwa. Ale wiecie co? Szatan podsunął mu inne rozwiązanie. po paru miesiącach się dowiedziałem, że gościu zamknął się w klasztorze z zakonnikami, nie? Dlaczego? Bo było mu to bliższe do tego, skąd się wywodził, nie? Nie wiem, jak później się jego życie potoczyło, bo już go później nie widziałem, ale po prostu, no zobaczcie, ta asceza gdzieś tam, on swoje jakby pogańskie zwyczaje próbował wnieść do swojego chrześcijaństwa. I tu jest podobnie, nie? Są podobne problemy, bo w wielu tych kultach, które były w tych świątynkach obok gdzieś tam kościoła, ludzie spotykali się na przykład codziennie na imprezowaniu, nie? I teraz co się dzieje? Zobacz. Aha, i o czym jeszcze chciałem powiedzieć? Bo tak chcę nam uzmysłowić trochę tło. My dzisiaj znowu w Polsce, bo teraz musimy ten tekst wrzucić do nas, do Polski, tak? Ale w Polsce my mamy, wiecie, jeszcze problem? Większość z nas wywodzi się z kościoła katolickiego. I co my robimy? My pamiętamy, że komunia to jest sakrament. To jest coś tak świętego, to jest najważniejsze wydarzenie we mszy świętej. I nawet jak my wychodzimy z kościoła katolickiego, to podświadomie gdzieś mamy zakodowane, że to jest najważniejsza rzecz. Że to jest jak sakrament. A co to jest sakrament? Coś, co jest konieczne do zbawienia. Bo w kościele katolickim uczestnictwo w komunii jest konieczne do zbawienia, tak? I co my robimy? Wchodzimy do kościołów, nawracamy się, idziemy poznajemy Boga, wchodzimy do kościołów protestanckich, ale w swoim myśleniu nadal podejściu do wieczerzy pańskiej mamy tak jak katolicy do komunii. To jest najświętsza rzecz, to jest sakrament. I tak naprawdę usłyszycie w wielu kościołach coś, co mnie bardzo boli, jak słyszę gdzieś, jak jestem i słyszę, jak robi się pewne utrudnienia albo warunki tego, by uczestniczyć w wieczerzy pańskiej. Czegoś, czego ja w Biblii nigdzie nie czytam. Nie? Po prostu buduje się jakby tak bardzo wywyższa się tą wieczerzę, że robi się z niej kolejny sakrament. Ja to nazywam sakramentem, no bo jeżeli to jest uczestnictwo w tym jest konieczne, a nie każdy nawrócony może w tym uczestniczyć, to jest jakieś większe wtajemniczenie się z tego robi znowu, tak? Dlaczego to jest? Bo żyjemy w takiej kulturze. My powinniśmy bardziej dokładnie czytać Biblię i patrzeć, czym jest wieczerza. I Paweł z podobnym problemem spotyka się w końcu, może w innym kontekście, ale dokładnie on mówi, robicie coś niewłaściwie z wieczerzą. I przeczytajmy ten fragment. Od 17 czytam, czyli 11 rozdział od 17. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się rozchodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały. No to już wcześniej też to poruszał, tak? Podziały. I po części temu wierzą. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. I to jest jedna z pozytywnych rzeczy, jakie z podziałów wynikają. Bóg po prostu testuje nasze serca, to na pewno. To jest bolesne, wszystkie podziały są bolesne i wszystkie, uważam, nie są wolą Bożą, ale Bóg używa też tego zła, tych podziałów po to, żeby przetestować nasze serca, czy do Niego lgniemy, tak? W takiej sytuacji, czy do Niego uciekamy, czy raczej idziemy z jakimiś ludźmi, nie? Zamiast za Nim. Ale dalej. Wy tedy, i teraz zaczyna się, nie? Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Schodzicie się w zborze, ale nie spożywacie należycie. I co robią? Dlaczego nie należycie? Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Jak to na wieczerzy pańskiej? Pijany, ten głodny, o co chodzi, nie? Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. Chodzi o to, to jest wprowadzenie, dalej przeczytam za chwilę, ale chcę wam uzmysłowić. Kościół w Koryncie miał taki zwyczaj, że co wieczór ludzie... Wieczerza była najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia, tak? Tak w starożytności było. Śniadanie, obiad, nie, można by powiedzieć, to było tylko coś, co w drodze przegryzałeś, ale kolacja to było to najważniejsze. W krajach tych gorących, tam śródziemnomorskich do dzisiaj tak jest, tak naprawdę, że ludzie się delektują kolacją. Tam siedzą, tam mają społeczność i tak dalej. I tu mamy podobnie. Kościół wieczorem się spotykał na wspólne biesiadowanie. Wspólne, my to nazywamy w kościołach ucztą agapę, nie? Czyli można powiedzieć, że schodzili się na ucztę agapę, którego częścią była wieczerza. Nie? Czyli gdzieś podczas tego agapę była wieczerza. Ale problem był w tym, że zanim dochodziło do wieczerzy, to niektórzy za dużo wypiwszy już po prostu byli pijani, a inni znowu przychodzili trochę spóźnieni, albo przychodzili później, bo byli na przykład niewolnikami i zanim się obrobili i przyszli, to już nie było nic do jedzenia, tak? Bo wszyscy i po jedzeniu. Jedni myślą o głodzie, inni już są wstawieni, tak? I teraz co? I teraz przystępujemy do wieczerzy pańskiej, nie? No trochę nie tak. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje na was, za was wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Ale bowiem ilekroć ten chleb jecie i z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. To są kluczowe wersety odnośnie wieczerzy pańskiej. Dwa razy pojawia się słowo: to czyńcie na moją pamiątkę. A podsumowuje, to znaczy Paweł cytuje Jezusa i podsumowanie jest takie: ale bowiem ilekroć uczestniczycie w wieczerzy, jedząc ten chleb i pijąc tego kielicha, śmierć pańską zwiastujecie. To jest pamiątka, która ma zwiastować co? Przelaną krew Jezusa i przybite do krzyża ciało Jezusa. To jest pamiątka tego wydarzenia. Czy ważna? Ważna, bo dla nas to najważniejsze wydarzenie w chrześcijaństwie. Jezus umarł za nas. Przelał swoją krew za mnie. Dał przybić swoje ciało do krzyża dla mnie. Stał się grzechem. Moim grzechem stał się tam przybitym do krzyża. Tak? Wziął na siebie wszystkie moje winy. To jest podstawa chrześcijaństwa. I wieczerza pańska ma o tym mówić. To jest główne przesłanie wieczerzy pańskiej. Czy Paweł tu wspomina o tym, że ktoś, kto nie ma możliwości uczestniczenia w tym, jest niezbawiony? A my budujemy takie doktryny, niestety. Słuchajcie, nie? Ktoś, kto nie uczestniczy w wieczerzy pańskiej, jest gorszy. Może nie jest zbawiony, nie? Nie. To nie jest sakrament. To jest pamiątka najważniejszego wydarzenia w moim życiu. Śmierć Jezusa Chrystusa dla mnie. Co dalej? Coś jeszcze chciałem tutaj poruszyć, ale... Aha, nie wiem, czy zauważyliście, bo też w różnych kościołach toczą się boje o to, czy w czasie wieczerzy powinno być wino, czy jednak może być sok winogronowy, nie? I tak dalej. A wiecie co? Ciekawe, że Biblia milczy na ten temat. No jak? Przecież pili z kielicha, nie? Wino. Ja mówię, a znajdź mi chociaż jeden fragment, gdzie jest powiedziane, że pili wino. Się okazuje, ja sprawdzałem to. Możecie też sprawdzić. Za każdym razem, czy to w Ewangeliach, jak Jezus jest z uczniami, czy tutaj, nigdzie nie pada słowo, że wino. Wszędzie jest pili albo z kielicha, czyli nie wiemy co, tak? Albo z owoców winorośli. Nigdzie nie ma słowa wino. Dlaczego? Ja myślę, że to jest proste. Po to, żeby Kościół sam sobie zdecydował. Ale co jest najważniejsze? Ma praktykować to na pamiątkę. To jest najważniejsze. Nieważne, czy to jest sok winogronowy, czy to jest wino z wodą zmieszane, czy to jest wino. To są, można powiedzieć, to są poboczne rzeczy. A kościoły się naprawdę rozłamy są z tych powodów. To są nieważne rzeczy. Ważna jest pamiątka śmierci Jezusa. Tu powinien być wzrok skierowany w czasie Wieczerzy Pańskiej. Jezus wiszący na krzyżu za mnie. Ten obraz powinien mieć malowany przy każdej wieczerze. No tu akurat w tym fragmencie mamy, że z kielicha tego pijecie, nie? Jest mowa, co jest w kielichu? Nie ma. A w Ewangelii jest powiedziane tylko, że nie będę pił z wami z tego owocu winorośli, nie? Co to jest owoc winorośli? To może być sok, może być sfermentowany sok, a może być też wino, nie? Nie będę o to, jakby powiedzieć, nie będę o to...
Jak to się mówi, ciosał kopi, czy jak to się nie, ktoś tam... Kruszył kopi, właśnie. To zupełnie nie... To nie jest moja brocha, tak naprawdę. Nie mam zamiaru o to walczyć. Ale w naszym kościele, w kościele Misji Łaski na całym świecie używamy soku winogronowego do wieczerzy. I to nie jest niebiblijne praktyki, bo ktoś oskarżył, słyszałem, że ktoś powiedział, że to jest niebiblijne, musimy wprowadzić wino, bo sok jest niebiblijny. Przepraszam, gdzie w Biblii to masz? To tak samo jak powiedziałem, ktoś oskarżył nasz kościół w Polsce, że praktykujemy chrzest dzieci, nie? Ja sobie mówię, że to jest niebiblijne, że to niebiblijne praktyki w kościele Misja Łaski, bo chrzcimy dzieci. Bo jedna dziewczynka na nowo narodzona, 9-letnia się ochrzciła. A ja mówię, a gdzie w Biblii jest powiedziane, że osoby w młodym wieku, które narodziły się na nowo, że je nie ochrzczono? Gdzie to masz? Przecież warunkiem chrztu jest nowonarodzenie. Jeśli ktoś narodził się mając 9 lat, czy to jest możliwe? Pewnie, że jest możliwe. Nie wierzysz? Bo ktoś mówi, albo moje dziecko 9-letnie, to ono jeszcze nie wie, o co chodzi. To twoje dziecko. Ale poczytaj sobie o mężach Bożych w historii. Nie wiem, czy nie Wesley, czy któryś z tych takich bohaterów wiary. Ludzi, którzy tysiące ludzi przyprowadzili do Chrystusa. Wielu tak naprawdę z tych Bożych mężów nawracało się jako dzieci. Ja naprawdę ostatnio czytałem jakąś książkę o wychowaniu dzieci i tam było podane, że właśnie któryś z tych Wesley albo któryś nawrócił się 8 lat. Tam jakaś kobieta, którą Bóg niesamowicie użył na misji w Chinach, nawróciła się, miała 10 lat. Nie jest to możliwe? Możliwe. Czy mogli zostać od razu ochrzczeni po nowonarodzeniu? Jak najbardziej, bo Biblia o tym mówi, tak? Jeśli narodziłeś się na nowo, następnym krokiem w twojej duchowej wierze powinien być chrzest. Wyznanie tego przed ludźmi i aniołami. Że wewnątrz mnie dokonało się zbawienie, tak? Ja nie widzę problemu w tym. Jeśli ktoś w młodym wieku się nawraca, żeby go ochrzcić, nie będę czekał do pełnoletności, bo nie widzę tego, nie widzę takiego ograniczenia w Biblii, że ktoś musi być pełnoletni. No chyba, nie wiem, ktoś ma chyba inną Biblię, bo pokażcie mi, gdzie taki werset jest. Jeszcze ktoś mówi, że to niebiblijne. No niebiblijne jest podejście takie właśnie, że swoją miarą mierzysz i wmawiasz wszystkim, że to jest niebiblijne, tak? Czytajmy dokładnie Biblię, a nie rzucajmy hasłami, że coś jest biblijne albo niebiblijne, a nikt nie sprawdza tego, nie? Co dalej? Przeto, i tutaj teraz są ważne też słowa, przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Co to znaczy niegodne spożywanie wieczerzy pańskiej? Teraz przenieśmy się znowu do Koryntu, tak? Przypomnijmy sobie, co się działo. Tak? Były imprezki, jedni byli pijani, inni byli głodni, myśleli o tym, żeby czymś wypełnić swoje żołądki i w tym kontekście mamy wieczerzę, tak? Co w takim kontekście znaczyło spożywanie wieczerzy niegodne? No pomyślcie trochę. Żeby się najeść, tak? Po prostu pamiątka została tak wpleciona w tą całą imprezkę, że w ogóle nie było odróżnienia. Po prostu nie było. Po prostu to była część kolacji, tak? która nie miała żadnego znaczenia dla wielu ludzi. Dla niektórych miała, dla niektórych nie miała, tak? Ale po prostu zrobiło się z tego, zostało to tak przeplecione z tą całą ucztą, że nie było takiego momentu, że ludzie się zatrzymali i myśleli o tym, w czym teraz uczestniczę, tak? Albo na pamiątkę kogo to jest. Dlaczego? Bo myślę o tym, że jestem głodny. A drugi, w sumie to ja już nie wiem, o co tu chodzi, że tu wszyscy podwójnie siedzą jakoś, tak, nie? Po prostu takie podejście do wieczerzy, nie? I co dalej? Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Co znaczy nie rozróżniać ciała pańskiego? Co to znaczy, że nie zważa na to ciało, tak? Co to znaczy, że niegodnie je i pije?
Nie jest świadomy tego, że przyjmuje pamiątkę, tylko jakby jest to kolejna... A
dalej rozdzielę mnie. Nie rozróżnia ciała. No co znaczy nie rozróżnia? Po prostu uczestniczy w kolacji i nie rozróżnia, że to jest coś innego. Po prostu kolejne... Aha, no dobra, tutaj zjadłem kawałek chleba, tutaj sobie... tu jest wieczerza, ale ja, pańska, ale ja w międzyczasie jak sobie jeszcze podwiodę dalej, wezmę sobie jeszcze więcej. Może było podzielone, żeby każdy po jednym wziął, a nie, to ja wezmę sobie z trzy, bo jeszcze nie zdążyłem swojego brzucha wypełnić, nie? I podejrzewam, że do takich rzeczy dochodziło. Bo jak jest ogólny chaos, jest po prostu imprezka, no to raczej to nie odbywało się w jakiejś ciszy, w skupieniu i tak dalej, tylko to było po prostu cały, no, taki chaos był przy tym wszystkim, nie? I dalej jeszcze jest powiedziane tak. Jaki był skutek dla wielu ludzi wierzących w tym kościele? Słuchajcie. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych. A nie mało zasnęło. To znaczy co? Umarli fizycznie niektórzy z tego powodu, że niegodnie uczestniczyli w wieczerzy, nie rozróżniając ciała, nie traktując tego jako pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa. Czy można być z tym spoufalony jako wierzący? Myślę, jak najbardziej. Wielu ludzi jest z tym spoufalony. Z czym? Z tym, że Jezus za mnie umarł. Ja chcę innym, uczestnicząc w wieczerzy, chcę innym pokazać, że Jezus umarł. A to, co widzę często, my tak na wieczerzach jesteśmy skoncentrowani. Jedni się koncentrują, czy z jednego kielicha, czy z kilku, czy z kilku kieliszków. Tak? Czy to jest wino, czy to jest sok. A to ma być pamiątka śmierci. Twój wzrok gdzie ma być skierowany? Inni znowu, co robią w czasie wieczerzy? Katolickie przyzwyczajenie, nie? Muszę być wyspowiadany, nie? Czyli szybki rachunek sumienia, żeby godnie przystąpić do wieczerzy. To są katolickie przyzwyczajenia. Tego nie ma w Biblii. To jest wszystko nie z tego kościoła po prostu. To jest pogaństwo tak naprawdę katolickie, które wchodzi do naszych protestanckich kościołów. Że niegodnie to znaczy, że ja muszę być bezgrzeszny w tym momencie, tak? Ja wiem, ja tego tu nie widzę, tak? Niegodne, to znaczy nie rozróżniasz ciała i uczestniczysz w wieczerzy, a nie wiesz, co to dla ciebie jest. I podejrzewam, że też zdarzają się dzisiaj tacy ludzie, którzy w ogóle uczestniczą w wieczerzy, a mogą być niewierzący i nie wiedzą, o co chodzi w ogóle, nie? Ale czy przez to, no nie wiem, będą potępieni i tak dalej? Tu mamy jedynie powiedziane, że jeżeli wierzący nie rozróżnia, niewłaściwie podchodzi do wieczerzy, może być nawet dyscyplinowany w ten sposób, że Bóg wcześniej zabiera go do domu. Śmierć fizyczna. Zasypiają, nie? Przechodzą do wieczności. Bo może zbyt lekko podchodzą do wieczerzy. Nie? To jest druga skrajność, tak? Jedni zbyt poważnie podchodzą, drudzy zbyt luzacko, tak? Po prostu jedzą to jako chleb i tam, a dobra, łyknę sobie trochę, bo mi się pić chce, to sobie tam łyknę soczku, nie? I zjem sobie kawałek chleba, w sobie coś mi w brzuchu burczy trochę, nie? To jest niegodne podejście. Ale myślę, że dzisiaj w Polsce tak naprawdę większy problem mamy nie z takim podejściem, bo zauważcie, no w którym kościele wieczerza jest częścią jakiegoś przyjęcia, nie? Czy tam jakiegoś uczty agape, nie? No nie łączy się raczej. Może czasami przy jakichś okolicznościach. Ale dzisiaj bardziej mamy problem z tą drugą skrajnością. gdzie mając zwyczaje katolickie, my robimy z tego taki sakrament. I na przykład często coś, co mnie boli osobiście, jeżeli robi się podział w Kościele na lepszych i gorszych. I czasami wieczerze Pańską, zamiast skierować wzrok ludzi na krzyż Jezusa, żeby wszyscy w sercach mieli: Boże, dziękuję Ci, że za mnie umarłeś, to ludzie jedni czują się lepsi, bo uczestniczą w wieczerzy, a drudzy są gorsi, bo nie mogą uczestniczyć z różnych powodów. Bo na przykład jesteś rozwodnikiem. Bo na przykład wszyscy wiedzą, że masz konflikt z tamtym bratem. I nie możesz, bo rada ci zabroniła. Gdzie to jest tutaj w tym tekście, przepraszam was? Ja uczestnicząc w wieczerzy, każdy wierzący ma przywilej wskazywać się na krzyż Jezusa. Żeby ludzie niewierzący, którzy też siedzą obok, mogli mieć pragnienie: ja bym też chciał uczestniczyć w tym. Też bym chciał mieć udział w tej krwi i w ciele. Bo przecież tu jest wyraźnie użyte. Zobaczcie, śmierć Pańską zwiastujecie. Uczestnicząc w wieczerzy, zwiastujemy śmierć Pańską. To jest najważniejsze. A po co zwiastujemy śmierć Pańską? Żeby inni ludzie, co? Mogli przyjść do poznania Pana Jezusa. A jeśli my budujemy bariery w dostępie do wieczerzy wśród wierzących, to ja wiem, że to dla niewierzących będzie zachętą. Prawdziwą zachętą. Zwiastujmy śmierć Pańską, spożywając wieczerzę Pańską. Każdy narodzony na nowo ma prawo zwiastować w ten sposób, uczestnicząc w wieczerzy Pańskiej. Na tym się koncentrujmy. I Paweł tutaj też dalej mówi tak, ponieważ ci znowu mieszali to z tą imprezą całą, mówi tak: bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A tak, bracia moi, i tutaj jest rozwiązanie Pawła, a tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jest jakieś rozwiązanie? No tak, nie? Już jeden problem rozwiązał. Drugi: a jeśli kto głodny, niech je w domu. Kolejny problem rozwiązany, tak? Abyście nie na sąd się schodzili, a zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę. Bo jeszcze jest parę rzeczy do uporządkowania, ale to jak do was przyjdę, to uporządkujemy. A to jest na tyle ważne, że od razu wam o tym piszę. Nie? A Paweł był naprawdę praktykiem. Tylko że problem jest w dzisiejszych czasach to, że my nie osadzamy tego w kontekście tamtejszych czasów i tamtejszych problemów. U nas mamy trochę inne problemy, dlatego spróbujmy te zasady, które Paweł tu przedstawia, po prostu przenieść do naszych kościołów. I chcę, żebyśmy mieli w tym balans, naprawdę. Wieczerza Pańska nie jest sakramentem, nie jest czymś, co jest konieczne do zbawienia. Ale ty, jako wierzący, jeśli uczestniczysz w tej wieczerzy, to miej postawę: chcę zwiastować. Robię to na pamiątkę, bo zwiastuję. I do kiedy mamy praktykować wieczerzę Pańską? Jak myślisz?
Aż Pan przyjdzie.
Później już nie będziemy tego praktykować. Ale do momentu przyjścia Jezusa po swój Kościół zwiastujemy śmierć. Nie będzie kościoła. Będą święci Wielkiego Ucisku. Tam nie będzie kościoła. I nie mamy wskazówek na to, że będą praktykować wieczerzę Pańską. Nie. My dzisiaj do przyjścia Pana Jezusa zwiastujemy. Nie? Bo dzisiaj jest czas łaski, dzisiaj jest czas zbawienia. I uczestnictwo w wieczerzy nie jest sakramentem, ale jest naszym przywilejem zwiastowania tak naprawdę, że ta krew, która przelała się na krzyżu, to ciało, które zostało tam przybite, ja mam udział w tym. Należę do Jezusa. Dokonało się moje zbawienie. Ja to przyjąłem. I to jest klucz. To jest podstawa wieczerzy Pańskiej. Pomódlmy się. Panie Jezu, ja tak bardzo dziękuję Ci za pamiątkę wieczerzy Pańskiej. Panie, tak dziękuję Ci, że możemy zwiastować Twoją śmierć, która tak naprawdę przyczyniła się do naszego zbawienia. która sprawiła jedynie, że jesteśmy wolni od grzechów, która sprawiła, że nasze zmartwychwstanie do życia wiecznego jest możliwe. Dzięki tej ofierze, którą Ty złożyłeś raz i na zawsze, dzisiaj jesteśmy Twoimi dziećmi. Dzisiaj jesteśmy uratowani od wieczności w jeziorze ognia. Dzięki tej Twojej doskonałej ofierze, jako baranka Bożego, jako doskonałą ofiarę za nasze grzechy. Ty, Panie, umierając na krzyżu Golgoty, zapłaciłeś za nas. W pełni, zupełnie. I my możemy dzisiaj to świętować. My możemy w dzisiejszych czasach to świętować, uczestnicząc w Wieczerzy Pańskiej, tak jak to ustanowiłeś. Biorąc chleb, dziękując za Twoje przebite ciało, pijąc sok winogronowy, pijąc owoc winorośli, możemy uczcić tą przelaną krew na krzyżu, która ma jedynie moc oczyszczać nas od grzechu. Nie ma innej gumki, która mogłaby nas oczyszczać. Tylko krew Jezusa Chrystusa. I to świętujemy. O tym świadczymy. I w tym uczestniczymy. W czasie Wieczerzy Pańskiej. Dzięki Ci za to, Panie. Amen.